Naszym dzisiejszym gościem jest prezes grupy Azoty, Zakłady Azotowe Puławy, bo tak brzmi pełna nazwa, Jacek Janiszek. Witam pana.
Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu.
Przez praktycznie całe swoje życie zawodowe jest pan związany z Azotami, czyli zna pan firmę od podszewki i stąd może pan być kopalnią wiedzy także co do tego, na ile jest potrzebna grupie Azoty już całej taka umowa, jaka dzisiaj została podpisana między Bałtycką Bazą Masową a Siarkopolem w Grzybowie. Z punktu widzenia Azotów Puławskich, tu nieco wyprzedzam pana odpowiedź, jesteście państwo 50% udziałowcem tejże właśnie bazy, to już 20-letnia historia.
Tak, rzeczywiście spółka rozpoczęła swoją działalność w 1996 roku, myślę o Bałtyckiej Bazie Masowej w Gdyni. Od samego początku struktura udziałów wynosi 50% po stronie Zakładów Azotowych Puławy i 50% udziałów w tej spółce ma Zarząd Morskiego Portu Gdynia. Ta umowa, którą dzisiaj podpisała Bałtycka Baza Masowa i Siarkopol należący do Grupy Azoty, ma wielorakie znaczenie. Po pierwsze, oznacza to optymalne wykorzystanie wszystkich aktywów Bałtyckiej Bazy Masowej, która będzie w tym momencie już tylko i wyłącznie na znacznie wyższym wzroście swoich zysków. Po drugie, w ramach Grupy Azoty doszło do konsolidacji w obszarze aktywów logistycznych, które powodują, że około 300 tysięcy, ponad 300 tysięcy ton siarki rocznie będzie przeładowywane w spółce należącej do grupy, a marża pozostanie w grupie, a nie będzie wyprowadzana poza naszą spółkę. No i po trzecie, to na co chciałbym szczególnie zwrócić uwagę, to bardzo interesujące dla nas zaangażowanie Zarządu Morskiego Portu Gdynia, który zadeklarował partycypację w kosztach inwestycyjnych, które muszą być przeradzone, aby w sposób bezpieczny tą siarkę przeładowywać i eksportować.
A czy przez to, że będzie przeładowywana tam właśnie siarka, zresztą jak słyszeliśmy, bardzo sprzyjających ochronie środowiska warunkach, bo pod zadaszeniem, czy to z kolei nie zmniejszy możliwości przeładunkowych tego, co państwo eksportujecie, czyli zarówno nawozów płynnych, jak też i nawozów sypki?
Nie, absolutnie. Tak jak powiedziałem na wstępie, to w sposób optymalny wykorzysta 100% możliwości Bałtyckiej Bazy Masowej.
Czy jednak tego rodzaju powiązania wewnątrz całej grupy Azoty nie powodują zmniejszenia samodzielności poszczególnych podmiotów, poszczególnych członków tejże właśnie grupy? I tutaj zmierzam, domyśla się pan, do pozycji Zakładów Azotowych w Puławach.
Zakłady Azotowe Puławy mają swoją ugruntowaną pozycję w grupie i dzisiejsza podpisana tutaj umowa moim zdaniem wręcz potwierdza tą pozycję, tak? To znaczy jedna ze spółek grupy Azoty, spółka zależna Siarkopol, daje swój cały potencjał eksportowy, to jest prawie 50% wydobycia w Siarkopolu, na spółkę puławską. To świadczy o tym, na ile ta spółka jest traktowana poważnie, na ile jest doceniana przez całą grupę. I dodatkowo, tak jak powiedziałem, ogromne zainteresowanie naszego drugiego udziałowca w Gdyni, czyli Zarządu Polskiego Portu Gdynia, też dowodzi, że Grupa Azoty zaczyna mieć coraz większe znaczenie w strukturze gospodarczej kraju i w tym w logistyce morskiej.
Ja chciałbym tu nawiązać też do dzisiejszej wypowiedzi prezesa Grupy Azoty, Wojciecha Wardackiego, który wspominając o pozycji również Puław i poszczególnych spółek wskazywał, że nie ma mowy o ograniczaniu ich samodzielności, że na przykład to, co istotne dla chociażby mieszkańców, zarówno Puław, jak też i województwa lubelskiego, podatki zostają na miejscu.
Tak, to trzeba powiedzieć, szczególnie istotny ten przekaz pana prezesa Wardackiego w dniu dzisiejszym, który pan prezes przekazał również organizacjom związkowym, ma swoje potwierdzenie przede wszystkim na co dzień. Żadne decyzje na co dzień nie zapadają na poziomie grupy bez wcześniejszych konsultacji z zarządami poszczególnych spółek. Znamy to na co dzień i jesteśmy z tego niezmiernie zadowoleni.
A nie chciałby pan mieć jeszcze nieco więcej samodzielności? No już nie mówię o czymś takim jak przeniesienie siedziby Grupy Azoty do Puław.
Dla nas najistotniejsze jest to, żeby Puławy, tak jak powiedziałem, miały swój głos, żeby nic bez nas o nas się nie działo i to jest bardzo restrykcyjne przestrzegane na poziomie grupy. Natomiast same efekty synergii i korzyści, które wynikają ze współpracy poszczególnych spółek między sobą i ten potencjał, który mamy chociażby na rynku, pozwala nam w sposób zdecydowany walczyć z konkurencją, która jak wiadomo naciska. Powstały, czy mają powstać za chwilę duże wytwórnie i duży potencjał produkcyjny na przykład na Węgrzech. W związku z tym tylko efekt konsolidacji w ramach naszego rynku producenckiego, w ramach Grupy Azoty będzie pozwalał na to, żebyśmy się skutecznie chronili.
I skutecznie chronić się też trzeba przez ewentualnymi przejęciami, wrogimi przejęciami. Ja przypomnę tutaj kazus Akronu, a potem też występowanie właściciela Akronu pod szyldem innej spółki. To wydaje się, że odeszło w przeszłość, w momencie kiedy Rosjanie, miliarder rosyjski chciał przynajmniej pokazać, że odstępuje od zakusów na azoty, sprzedając 30% swoich udziałów w grupie, tym samym jak gdyby tracąc prawa do desygnowania kogoś do rady nadzorczej, ale czy tak w dalszym ciągu mówią analitycy, czy to nie jest tylko takie blefowanie, że my tu odchodzimy, a jednak cały czas na oku mamy Grupę Azoty czy jej spółki?
W tym wypadku po pierwsze jest rzeczą oczywistą, że zarządy tak poważnych firm jak Grupa Azoty i spółki wchodzące w skład muszą monitorować ten rynek przejęć, rynek fuzji. To jest absolutnie normalna działalność biznesowa. Natomiast co do samej spółki Akron, ja nie chcę się zajmować tym, co pan Wiaczesław Kantor planuje i w jaki sposób ewentualnie chciałby po raz kolejny podejść do Grupy Azoty. Dla nas najistotniejsze jest to, że po pierwsze jesteśmy skonsolidowani i struktura własnościowa w tym zakresie w dużym stopniu nas zabezpiecza, a po drugie pragnę przypomnieć, że w październiku 2015 roku Grupa Azoty trafiła na listę spółek strategicznych Skarbu Państwa, w związku z tym od tamtej pory czujemy się znacznie, znacznie bardziej bezpieczni.
No, nie znamy pomysłów Jarzysława Mosze Kantora, bo on jest dwojga imion. Ostatecznie swego czasu próbował jak gdyby od tyłu przejąć akcję Grupy Azoty. Oficjalnie podawał, że ma 12%, okazało się, że ma 18%, został ukarany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Miejmy nadzieję, że te wszystkie zabezpieczenia będą funkcjonowały. Przejdźmy do kolejnej kwestii związanej z inwestycjami zakładów azotowych, mianowicie do elektrowni. Różnie były jej losy, jeżeli chodzi o przyszłość, o pomysły. 10 lat już właściwie chyba trwa ta cała historia z nią związana. Teraz zaczyna się to wreszcie szybciej nieco kręcić. Jest decyzja 400 MW. Są ci, którzy chcieliby ją wybudować, złożyli właśnie kilka dni temu już swoje oferty cenowe.
Rzeczywiście to jest 10-letnia historia. Zaczynaliśmy ją w Puławach od współpracy z spółką Vattenfall, która miała budować elektrownię węglową, następnie wycofała się w ogóle z inwestycji w Polsce. Później pojawiła się spółka zawiązana wspólnie z Polską Grupą Energetyczną, która, jak wiemy, po jakimś czasie została rozwiązana i na placu boju powstała spółka Elektrownia Puławy, spółka ZO, która ogłosiła swego czasu przetarg na budowę elektrowni parowo-gazowej z mocą 400 MW. Na dzień dzisiejszy jesteśmy na etapie ostatecznych ocen, rzeczywiście dwóch ofert, które zgodnie z terminami wpłynęły 10 lutego bieżącego roku. Dwie firmy, które złożyły pierwszą wstępną ofertę, potwierdziły tym samym chęć uczestnictwa w tej inwestycji. Zakładamy, że około połowy marca będziemy już skłonni do tego i będziemy gotowi do tego, żeby podać, jakie będą ostateczne decyzje wynikające z tych ofert, po ich ocenie merytorycznej, po porównaniu cen oraz potencjału, który te oferty zawierają. I tak jak powiedziałem, myślę, że około połowy marca ogłosimy naszą decyzję. Bez wątpienia Grupa Azoty Puławy w najbliższym czasie powinna wybudować nowy blok energetyczny z uwagi na to, że nasza elektrociepłownia 50-letnia jest już w znacznym stopniu eksploatowana. Przypomnę, że kotły, które tam istnieją, mają od 35 do 50 lat. Natomiast w ostatnim czasie podjęliśmy istotną decyzję o modernizacji jednego z kotłów, który ma najmniejszą ilość godzin przepracowanych. Będziemy tam instalować najnowszej generacji instalacje do dozdawania tlenków azotu, tak zwaną katalityczną instalację, jak również będziemy modernizować całą część ciśnieniową tego kotła.
Panie prezesie, a nie dałoby się z Bogdanką porozmawiać? Jesteście Państwo cały czas w kontakcie, czego najlepszym dowodem jest wydłużenie okresu dostaw z kopalni Bogdanka dla zakładów azotowych Puławy do 2021 roku. Ale wracam do tego, że przecież były projekty, żeby tutaj właśnie utworzyć elektrownię na bazie technologii, no może wtedy jeszcze nie do końca czystego węgla, ale dlaczego nie zgazowanie?
Jeżeli chodzi o kopalnię Bogdanka, to jest nasz strategiczny partner, jeżeli chodzi o dostawy surowca do zakładów azotowych Puławy. Przypomnę, że spalamy około 600 tysięcy ton węgla z oddalonej zaledwie 80 km od nas kopalni. Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z tej współpracy, układa się ona znakomicie. Powiem też, że doskonałym posunięciem było to, że kopalnia ta wróciła na łono Skarbu Państwa, czyli powrót do Skarbu Państwa poprzez ENE jest dla nas też niezwykle korzystny. Rozmawiamy na co dzień z Bogdanką, współpracujemy na co dzień. Tak jak powiedziałem, współpraca układa się znakomicie i nie wykluczamy, z mojego punktu widzenia, nie wykluczałbym żadnych wspólnych projektów w przyszłości.
I ostatnia kwestia, panie prezesie, bo to też było tematem dzisiejszego spotkania ze stroną społeczną zarządu całej Grupy Azoty, mianowicie kwestie płac. Pomysł jednego układu zbiorowego, który jak gdyby likwidował pewne animozje, które istnieją pomiędzy Puławami, Tarnowem, Policami, Kędzierzynem.
Ja muszę powiedzieć w ten sposób, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy wszystkie zarządy w spółkach należących do Grupy Azoty odnotowały zdecydowany spadek kwestii, które pan nazwał animozjami pomiędzy firmami. W tej chwili nie odczuwamy żadnego...
To nie ja, to prezes Wardacki, przepraszam.
Nie odczuwamy żadnego dyskomfortu z tego powodu, nie mamy takich sygnałów. Uważamy, że współpraca pomiędzy spółkami odbywa się znakomicie. Mamy też informacje i wiedzę, że same związki zawodowe, sami przedstawiciele związków zawodowych poszczególnych spółek spotykają się wspólnie i rozmawiają o tym, co się dzieje w poszczególnych spółkach. Ja mam też przekonanie, że dzisiejsza wizyta pana prezesa Wojciecha Wardackiego w Puławach i spotkanie, które odbyliśmy o godzinie 9 rano ze związkami zawodowymi, które funkcjonują w Puławach, na pewno w znacznym stopniu upewniło związki zawodowe, mam 100% przekonanie, że sprawy, jak to się mówi, zmierzają w dobrym kierunku i na pewno to, co istotne jest, jak sądzę, dla wszystkich organizacji związkowych we wszystkich grupach, ta autonomia poszczególnych spółek będzie wzrastała i będzie utrzymana.
Naszym gościem był dzisiaj Jacek Janiszek, prezes Grupy Azoty, Zakłady Azotowe Puławy. Bardzo dziękuję.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.